Ale zaraz grzmotnie. Tuż przed wejściem na scenę jest tyle emocji, tyle szczęścia, tyle myśli w głowie, a z drugiej strony tyle energii, tyle adrenaliny. No to jest przepiękny moment. Jak dosłownie zostało mi kilka sekund, ja wiem, że to jest ten moment, kiedy ja za chwilę będę na scenie. Jak światła będą skierowane prosto na mnie, wszystkie oczy będą patrzyły na mnie i to, jak ja już jestem na scenie, to już mnie nie ma. To ja już się zamieniam w tą osobę, która jest tą postacią.
Jezusie Maryja, miłosierdzie pańskie! A to znowu to takiego. Jak ten wygląda? Własna z siebie robisz?
Jakie?
Czy teraz pora na maskarady? Może prędko, ktoś się tak wystroił, co to wszystko ma znaczyć?
Jak ty odzywasz się do mnie, kobieta, do mamamusi, no?
Co takiego?
Tak, teraz trzeba do mnie mówić z większym poszanowaniem. Właśnie świeżo mianowany zostałem mamamusi.
Co to znaczy mamamusi? Co to za bydle?
Mamamusi, mówię. Powiadam mamamusi, to po naszemu znaczy wojewoda. No.
Wozi, woda? Ty chcesz na starość zostać wozi, wodą?
Już za ciemno. Wojewoda, powiadam. Właśnie odprawiono nade mną uroczystość.
A co za uroczystość?
Mahometa Perżurdina.
Co to ma znaczyć wszystko?
Ładu, ładu, ki do zadu!
A cóż to za szmargot?
Nestydada, nestydada!
Co to ma być to wszystko?
Ula, 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 ula!
Boże, mąż mój oszalał!
Milczeć, kobieto! Więcej szacunku dla wielkiego mamamusi. Jak to człowiek szybko awansował, no? Gdzieś to mógł, no. Dałem radę. I to wbrew tej natrętnej domowej opozycji.
Tak się złożyło, że ostatni występ Amatorskiego Teatru Towarzyskiego odbył się 1 marca w Niedźwicy.
Dariusz Boruch, szef Amatorskiego Teatru Towarzyskiego.
A więc w miejscu, w którym parę dni później pojawił się pierwszy przypadek osoby zarażonej na koronawirusa na terenie Lubelszczyzny. Na widowni było około 100 widzów. Nas prawie 19 osób, bo przedstawiliśmy Mieszczanie Szlachcice Moliera. No i była taka lekka konsternacja, co się mogło zdarzyć, nie? Czy ktoś z tych zarażonych był na widowni? Na dokładkę jedna z naszych aktorek po tym występie bardzo poważnie zachorowała. Przeziębienie, angina, no nie wiadomo. Nie została zdiagnozowana jako przypadek koronawirusa, to po prostu była prawdopodobnie angina. No wtedy nikt nie myślał o testowaniu, no ale przesiedziała w domu prawie 3 tygodnie, więc nie wiadomo. Być może, że my już jesteśmy wszyscy w teatrze po. Byłoby bardzo fajnie, bo nikt więcej nie chorował. Poza niepokojem, żadnych objawów, żadnych skutków, które mogły wskazywać, że ta choroba nas jakoś tam dopadła. No i to był taki początek zamrożenia działalności teatru. Potem przyszły decyzje władz, które uniemożliwiły nam odbywanie prób, czy w Domu Kultury, czy w ogóle przedstawień. Także no, to był taki trudny moment dla nas wszystkich i zaczęliśmy główkować, co tu dalej zrobić, żeby grupa się nie rozpadła, żeby można było funkcjonować razem.
Po ulicach, placach Lublina czarne litery się rozsypały. Oto z czarnych liter wiersz biały.
W czasie pandemii na facebookowej stronie działającego od 14 lat Amatorskiego Teatru Towarzyskiego pojawiła się seria postów zatytułowanych Teatr w pigułce.
Aby cadło z pieca spadło, o ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potłukło.
Aktorzy teatru czytają ulubione fragmenty dramatów, prozy i wierszy.
Krakowskie przedmieście. Z ostatniej chwili. Z krakowskiego, z deptaka, zmiotł wszystkich wybuch epidemii. Po wybuchu martwa cisza. Strach iść tędy. I żal, żal mi.
Andrzej Samborski, poeta i aktor amatorskiego teatru towarzyskiego.
Poeta musi być słuchany, musi być odbiorca tej poezji, także jeśli poeta znajdzie odbiorców w teatrze, no to bardzo dobrze. Jeśli przy okazji rzeczywiście mogę tam mówić wierszem, to też pięknie, bo tutaj z panem Darkiem Boruchem mamy okazję robić takie programy słowno-muzyczne też nieraz. Był jakiś program o Herbercie, były na przykład Iluś tam lecie, Lublina w poezji. No i właśnie w tym programie miałem okazję też właśnie swoje wiersze przeczytać. Pomysł, żeby zrobić coś takiego, pochodzi od pani Ewy Góreckiej. Ona właśnie tak powiedziała, że właśnie no, chce zrobić właśnie takie audycje, żeby ludzie nagrywali jakieś fragmenty prozy, czy dramatów, czy poezję. No ale właśnie jakby to nazwać? Także przyszła mi na myśl właśnie taka nazwa, Teatr w Pigułce. No nie jest to takie bardzo oryginalne, gdzieś tam właśnie w internecie znalazłem, różne takie pigułki się pojawiają, ale to jest Teatr w Pigułce, Teatr Amatorskiego.
Oto nasze gniazdko, Jakub. Daj Boże, abyśmy byli w nim szczęśliwi.
Daj Boże.
Co ty, jakiś jesteś smutny, Jakub?
Smutny? Nie. Dlaczego smutny?
No, sunio kochany. Kochasz swoją Dorcię?
Dlaczego nie?
Najnowszy odcinek jest inny niż wcześniejsze. Wcześniejsze to były klasyczne czytanki.
Ewa Górecka, asystentka reżysera i aktorka amatorskiego teatru towarzyskiego.
Natomiast ten dzisiejszy został wzbogacony o muzykę. My uczymy się nowej rzeczywistości. Ja do tej pory nie miałam do czynienia z obróbką plików dźwiękowych, zrobieniem filmów, więc uczę się. Wdrażamy nowe kanały przekazu i kontaktu z naszymi fanami, z naszymi widzami do tej pory, teraz słuchaczami. Głównie skupialiśmy się na tym, żeby przekazać pewne treści wizualnie. Teraz okazuje się, że został tylko dźwięk. I musimy się nauczyć bardzo poprawnie mówić, słuchać, zadbać o ciszę, nauczyć się nagrywać. To są bardzo ciekawe nowe doświadczenia. Nagrywamy na smartfonach, na tabletach. One mają aplikacje, które już częściowo mają różne funkcje, które czyszczą dźwięk. Natomiast ja sama jeszcze dodatkowo, zwłaszcza z szumów, z jakichś drobnych stukotów, jestem w stanie jako laik obrobić taki dźwięk. Więc to nam się udaje w takim stanie wypuścić. Nie jest to profesjonalne nagranie, ale na potrzeby naszego kontaktu z widzami, teraz słuchaczami, w zupełności wystarczy.
Przez te czytanki, przez propozycje działania dalszego, część członków Amatorskiego Teatru Towarzyskiego się uaktywniła. To jest zawsze z amatorami taki problem. Amatorzy robią teatr po to, żeby występować, żeby grać. No, zawodowcy też, ale to tak zwane międzyczasie, czyli ta ciężka praca nie jest przyjemna. Najważniejsze jest to, że się występuje, że można pokazać się przed publicznością, rodziną, znajomymi czy obcymi ludźmi, którzy przychodzą. I obawiałem się, że zespół może się rozlecieć, że brak kontaktów, brak prób może spowodować, że nagle po tych 3-4 miesiącach dzwonię, a ktoś mówi, nie mam już czasu, nie chce mi się albo co. Ale tu udaje się, nie każdy podejmuje wyzwanie, niektóre osoby się krygują, bo źle brzmią, zły mają głos, nie podobają się sobie. Ja mówię to, ja się też sobie nie podobam, jak się odsłuchuję, no ale to, bo słyszymy się innym uchem, ale co z tego? No chodzi o to, żeby jednak przełamać sobie i jednak pokazać, że można, a przy okazji sprzedać dobry tekst. Odświeżyć autorów, którzy są zapomniani, pokazać, że czytanie też ma swoją wartość. W dobie audiobooków taka inna oferta, inna propozycja jest chyba też bardzo ważna.
W każdej normalnej kobiecie, na jawie i we śnie, w dzień, w nocy, jakby papugi w klatkach siedzą jednocześnie. Kobieta anioł, kobieta demon, kobieta żona, kobieta wamp, kobieta dama, kobieta dziecię, kobieta psychę, kobieta gęś. A wszystkie razem, od świtu do świtu, urządzają rodzaj plebiscytu. Cokolwiek ma się wydarzyć, cokolwiek się stanie, o wszystkim decyduje ciągłe głosowanie. Zaraz wam to opowiem. Zaraz się dowiecie, jak wygląda ta walka wewnętrzna w kobiecie.
Ja bardzo dużo czasu spędzałam poza domem po pracy. praca, a później zwykle coś załatwiałam, gdzieś jechałam. Poza tym ja jeszcze działam w Radzie Nadzorczej swojej spółdzielni, więc mieliśmy zebranie, mieliśmy kontrolę. I nagle się okazało, że ja muszę wrócić do domu.
Maria Danielak, aktorka amatorskiego teatru towarzyskiego.
I być w tym domu przez ileś godzin, co dla mnie było nowością. A jeszcze później doszła praca zdalna, gdzie trzeba było być w ogóle 24 godziny na dobę. I dla mnie to była nowość. I szczerze mówiąc, początek był dość ciężki. Potrzeba było się dogadać z mężem, z dziećmi. Tutaj nagle trzeba coś przygotować do jedzenia, posprzątać więcej. Wtedy to jakoś tak wszystko się działo na szybko, trzeba było zrobić i mieć to z głowy. A tutaj trzeba było się bardziej zaangażować, zabawy wymyślać dla dzieci, bo nie chodzą do przedszkola. Na szczęście mieliśmy z przedszkola maila codziennie z pomysłami na zabawy, więc korzystaliśmy też z tego. No i na początku to było dość ciężko, bo to było jak odcięcie czegoś smacznego. No ale na szczęście pojawiło się to Teatr w Pigułce. No i zostaliśmy zachęceni, żeby czytać wiersze. A że ja tuż przed rozpoczęciem pandemii byłam już przygotowana do przedstawienia tego wiersza, który czytam, czyli Walka wewnętrzna, to ja właściwie prawie, że powiedziałam go, nie przeczytałam, bo no jak się czyta, to się troszkę inaczej interpretuje, a jak się mówi z głowy, to się lepiej interpretuje. Mam wrażenie, że wtedy człowiek bardziej się wczuwa w to, co mówi, bo zna już ten tekst, więc nie musi się skupiać na czytaniu, tylko po prostu mówi go tak, jakby sam z siebie mówił ten tekst. No i nagrałam ze 3 razy, czy 4, i wysłałam do Ewy, która obrabiała te wszystkie teksty. No i powiedziała, że rewelacja, zamieściła na stronie. Bardzo mnie to podbudowało. Później były jeszcze 2 akcje na Dzień Matki i Dzień Dziecka, z tym, że nie miałam możliwości nagrać tego. Wtedy byliśmy wszyscy, czyli moje 2 córki i mąż, byliśmy razem w mieszkaniu i miałam świadomość tego, że jest to właściwie nierealne. Musiałabym o jakiejś późnej godzinie się chować i gdzieś nagrywać. Nie wiem nawet jak i gdzie, więc nawet nie próbowałam. Wcześniej, jeżeli chodzi o tą walkę wewnętrzną, to się cudownie złożyło, że mąż był z dziećmi na działce, a ja akurat wtedy przyjechałam do Lublina. Miałam ciszę, spokój, obłożyłam łóżko dziecięce kołdrami naokoło, żeby mieć wyciszenie. I dopiero w tym moim gniazdku nagrywałam ten tekst, który czytam.
Co, mam ciebie bronić?
Czerwoniakoły pod folem.
Napisałam instrukcję dla naszych aktorów, amatorów, jak sobie poradzić z tymi problemami, umościć się w pieleszach, uprzedzić rodzinę. Psa się nie da, więc czasami trzeba psa wyciąć. Zdarza się, że jest kilka podejść do nagrań. Dla nas to jest też bardzo ciekawa szkoła, ponieważ odsłuchujemy te swoje nagranie. Okazuje się, że ten sam tekst kolejnego dnia można przeczytać zupełnie inaczej. To są zupełnie inne emocje nasze i te, które przekazujemy innym, więc to jest też ciekawa praca nasza z głosem, ponieważ do takiego nagrania też się trzeba przygotować, trzeba sobie zrobić rozgrzewkę, przeczytać tekst kilka razy. No i się okazuje, że to też jest bardzo ciekawa taka praca ze sobą. Czasami teksty nagrywamy w partiach, potem trzeba to skleić, co też nie jest łatwe, bo pół tekstu nagrane wczoraj, a dzisiaj to są 2 zupełnie różne dźwięki, tła, emocje, rytm mówienia i tu się okazuje, że pojawiają się elementy, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia, więc cały czas się uczymy.
Wiosna w Polsce. Kwiecień tego roku był bardzo ciepły i gdzieś na początku miesiąca, przed południem, tłum poruszający się krakowskim przedmieściem i alejami stał się świadkiem niezwykłego widowiska. Ponad dachami, w zwykłym popielatym trenczu, z teczką pod pachą, w kapeluszu, zupełnie bez pomocy żadnych narzędzi, jedynie lekko poruszając ramionami, unosił się jak ptak jakiś mężczyzna. Zatoczył krąg nad klubem międzynarodowej prasy i książki. Raz nawet zniżył lot, jakby coś dojrzał na jezdni. Aż stojący na trotuarach, zdumieni mieszkańcy stolicy cofnęli się odruchowo.
Prożek poprzez bardzo realistyczne opowiadanie absurdalnych sytuacji pokazuje, jaka była rzeczywistość PRL-u. ta absurdalność tego czasu, czasami obserwowana i współcześnie, mogła być pokazana właśnie w taki sposób. Nie można było pokazać palcem, jak głupi jest socjalizm, jak głupia jest doktryna o jedynowładztwie i słuszności tylko jednej idei, jak szybko to się skończy katastrofą. Twórcy próbowali o tym powiedzieć. Nawet jeśli mieli lewicowe poglądy, to próbowali przekazać ludziom i władzy, jak bardzo to jest ślepy zaułek. I to jest u Mrożka widoczne właśnie przez to, że pokazuje absurdalne i wymyślone kompletnie Wiosna w Polsce, nie? Gdzie urzędnicy wzlatują w powietrze, fruwają nad Polską, nad światem, no ale później giną niestety, bo przychodzi zima. I co chciał powiedzieć, dlaczego ci ludzie wylatują, co im w duszy gra, że nagle z urzędników stają się orłami. Niech każdy sam to jakoś odczyta. Mrożek. To są teksty, do których zawsze z sentymentem się odnosiłem, pamiętając jak w dawnych czasach w telewizji wspaniały Edward Dziewoński czytał, czy też opowiadał, mówił Mrożka. Nie? To były takie krótkie speech'e na wizji, często pisane specjalnie dla niego przez Mrożka. Mają tą wartość, że są krótkie, zwarte, ciekawe opowieści, które można słuchaczowi opowiedzieć. Później ktoś podpowiedział mi, żeby sięgnąć po Szaniawskiego i opowiadania profesora Tutki. Też pamiętam krótkie filmy, gdzie znakomity Holubek grał w tych nowelach, zresztą inni aktorzy znakomici również. To też są krótkie opowiadania, opowiadania mężczyzny o przeróżnych sytuacjach. Szaniawski opowiada rzeczy bardziej takie osobiste. To są moralitety, to są opowieści z kluczem. Próbuje przekazać, co jest ważne, co jest wartościowe w zwykłych, przeciętnych sytuacjach. Opisane było bardzo dawno temu, w czasach głębokiej komuny, ale wtedy twórcy, chcąc powiedzieć coś wartościowego, musieli to powiedzieć tak, aby władzom to nie przeszkadzało, żeby widz odczytał intencje, ale żeby władze musiały przymknąć na to oko, bo nie wypadało zamknąć ust, mądrych ust.
Rozmawiano o malarzach. Rejent dowodził, że dopiero po śmierci malarza obrazy jego osiągają wielkie ceny. Doktor dawał przykłady, że i za życia wielu osiąga rozgłos i powodzenie. Profesor Tutka zgadzał się z doktorem. Twierdził jednak, że wielu malarzy przemiera głodem. Znałem, mówił profesor Tutka, parę małżeńską. On malarz, ona malarka. I ludzie ci byli po prostu w nędzy i nie mogli już znieść tego, że dziecko ich nie dojada. Pewnego dnia malarz powiedział do żony: nałożę łachmany, pojadę do uzdrowiska, będę udawał kretyna samouka malującego obrazki. Może doszukają się we mnie geniusza malującego szczerze, prymitywnie. Na to żona: to już było. Mam projekt inny. Jest moda na dzieci. Obrazki nasze będzie podpisywała Elżunia, uczennica klasy drugiej B szkoły podstawowej.
Mimo że są to teksty sprzed wielu lat, pisane przez różnych autorów, wciąż są aktualne. To jest bardzo ciekawe. Też poprzez swój taki racjonalizm.
Szaniawski znany jest przede wszystkim jako twórca dramatu. Dwa teatry Szaniawskiego, napisane w latach 40. kleiły się w wielką dyskusję, jak ma wyglądać teatr. Oczywiście to były czasy socrealizmu, kiedy te dyskusje były zabarwione ideologią. Dwa teatry był lekturą szkolną przez długi czas, teraz już nie jest. Ale może warto pokusić się, aby odświeżyć te teksty, zobaczyć, co w nich było ważne. Bo dyskusja o tym, jak ma wyglądać teatr, stale funkcjonuje. Nie chodzi tylko o treść, o czym opowiada teatr. Czy wybieramy żołnierzy wyklętych, czy świętych, czy nie wiem, zwyczajnych ludzi, którzy gdzieś tam sobie żyją, ale w jakiej formie i w jaki sposób to pokazujemy. Czy jest to awangarda odważne i śmiałe, czy to jest teatr klasyczny, gdzie aktor z aktorem na scenie rozmawiają. Dla mnie to jest wartość, bo ludzie w życiu codziennym nie rozmawiają ze sobą. Wykrzykują, przekrzykują się albo piszą SMS-y. A teatr jest jedyną okazją, gdzie można usiąść i uczestniczyć w rozmowie, w dialogu. Gdzie ktoś się o coś pyta, ktoś odpowiada, ktoś stawia tezę, ktoś jej zaprzecza. Ta formuła teatru klasycznego czyli takiego bardzo tradycyjnego, jest mi najbliższa, chociaż doceniam również eksperymenty. Ja ich nie potrafię robić. Zawsze powtarzam, że amator musi się cieszyć i bawić z tego, co robi. Nie musi niczego udowadniać. Twórca zawodowy, artysta musi udowodnić swoją rację, nie powiem wyższość, ale że to jego dzieło ma wartość artystyczną, ponadczasową. My nie musimy naprawdę niczego udowadniać. Po prostu lubię występować na scenie. Zawsze to było moim jakimś tam pragnieniem, marzeniem. Może nie to, żeby być aktorem, bo to jest bardzo ciężki, trudny zawód, ale po prostu być na scenie. A jeżeli przy okazji jeszcze parę osób również chce to robić, no to jest fantastycznie.
Myślę, że to w człowieku jest chyba od zawsze. Odkąd pamiętam, coś mnie ciągnęło do teatru, ale nie mogłam tego uchwycić. I widocznie przeznaczenie sprawiło to, że chciałam córkę zapisać do teatru. I okazało się, że nie ma dla takich małych dzieci i że pani wtedy w Domu Kultury powiedziała, że jest dla dorosłych i mnie wtedy tknęło i myślałam, a spróbuję. I dopiero jak przyszłam do tego Domu Kultury, to sobie przypomniałam, że ja już tam byłam jako dziecko i tam byłam w grupie teatralnej i występowaliśmy i wystawialiśmy sztuki. Przypomniało mi się to wszystko, jak mi się to podobało. No i teraz jak wróciłam, no to się okazało, że to jest moja pasja. Że ja chcę tam wracać, chcę to robić. Zaczęło się od Domu Kultury na Czechowie, natomiast u Darka to jest drugi teatr, w którym jestem. Bardzo mi zachwalali Darka, bardzo mi zachwalali sposób pracy tutaj. Ja lubię taką dyscyplinę i porządek, i próby konkretnie. Wszyscy jesteśmy o czasie. Jest też trochę gadania, śmiania się, oczywiście gagi sytuacyjne, jakieś sceny, które wyszły parodią w sumie i częste występy. Jak już przygotujemy jakąś sztukę, to nie jest tak, że sztuka dla sztuki, byleby tylko się przygotować, tylko występujemy, jeździmy z tym, nie tylko w Lublinie, ale też poza Lublin i w Lublinie w domach kultury, także to mi się akurat podoba bardzo u Darka. Śmieje się ze mnie moja koleżanka, którą wciągnęłam do teatru i ona została w tamtym teatrze na Czechowie, natomiast przeszłam tutaj, ona się śmieje. No, Marysia to zawsze była perfekcyjnie przygotowana, bo rzeczywiście ja muszę znać tekst na blachę do tego stopnia, że nawet jeżeli ktoś się pomyli, to ja wiem, co on powinien powiedzieć, żeby ewentualnie go zastąpić i dopowiedzieć coś więcej, coś podpowiedzieć, zadać mu pytanie naprowadzające. Muszę mieć perfekcyjne przygotowanie, bo inaczej będę się źle czuła na scenie i wtedy nie zagram tego tak, jak powinnam. Także jak uczę się, to się uczę na blachę, z możliwością nawet wyrywkowego takiego korzystania, bo zdarzało się tak, akurat nie w tym teatrze, tylko w poprzednim, że zamieniały się sceny niechcący. No i nagle trzeba było tak wykombinować, tak powiedzieć, żeby uratować całą sztukę, bo to jest na żywo, tłum ludzi, wszyscy patrzą, trzeba z tego wybrnąć. Nie powie się, oj, sorry, zapomniałem tekstu, czekajcie, wróćmy do tamtego momentu.
Na Trupiłkuce to jest jeden projekt, a Kumoszki z Windsoru miały być wystawione, ale...
Miały być, tak, ale będzie słuchowisko, jesteśmy w trakcie prób, za 8 minut jest druga próba. No i na razie tylko czytamy, Darek powoli zaczyna nagrywać na telefon, żeby sprawdzić, ile mniej więcej trwa każda ze scen. No i oczywiście wnosi uwagi, jeżeli chodzi o sposób wypowiedzi, o to, żeby zwracać uwagi na przecinki, zaznaczyć mocniej jakieś słowo.
Za chwilę idziemy na próbę, ale jak my wyjdziemy z tego samochodu, tak pada.
Ja mam parasolkę. Jak pięknie grzmi. Przyjechali.
Na razie próba zaczęła się, ale niestety aktorzy piszą SMS-y i zaraz przeczytam, bo pada straszny deszcz. Stoję w zlewie na felinie. Nie wiem, jak długo potrwa ta nawałnica. Tak określił, no, zlewie deszczowej. Także mamy wszystko pod górkę, ale mam nadzieję, że część dotrze i sobie popróbujemy.
Nasze nagrania, które publikujemy na Facebooku, Teatr w Pigułce, to są drobne próby, które robimy z sobą, ze swoim głosem. Przygotowujemy się do większego, bardziej profesjonalnie zorganizowanego słuchowiska.
Cześć, Henryk, cześć, witam.
Cześć, dzień dobry. Przypłynąłeś?
Rozwiniemy się jeszcze bardziej, bo teatr miał w planie zrealizować wielkie przedsięwzięcie, na które otrzymaliśmy pieniądze z Wydziału Kultury Miasta Lublin, Wesołe Kumoszki z Windsoru Szekspira. dokonana została adaptacja, tekst został przygotowany, wybrana obsada i pach, 15 marca mamy zamknięte drzwi. I co tu robić? No, Wydział Kultury sprawnie i szybko, wychodząc do oferentów z propozycją, żeby to zmieniać. Nie? No, albo wycofujemy się z projektu, albo zmieniamy go na interaktywny, na zdalny. I postanowiliśmy zrobić słuchowisko, a więc Wesołe Kumoszki z Windsoru będą przez nas przygotowane, nagrane, sklejone, zmontowane. Pewnie się już do tego czasu nauczymy różnych innych myków, ale też poprosimy profesjonalistów. Dom Kultury na Węglinie ma swojego akustyka, dźwiękowca, więc pomoże nam nagrywać, żeby to już jakoś funkcjonowało już w takiej przestrzeni Domu Kultury, w przestrzeni teatralnej, a później będziemy to sklejać. Może ktoś nam to udźwiękowi dodać, może muzykę. Pracujemy nad tym, rozmawiamy z różnymi osobami, które może będą chciały nam pomóc. Będzie to trochę więcej pracy, ale odpadną kostiumy, odpadnie dekoracja, nie będziemy musieli jej robić na razie, ponieważ w planie jest normalnie występ na scenie. Jak już nagramy słuchowisko, to na wiosnę miejmy nadzieję, że już publiczność będzie mogła się pojawiać i wtedy będziemy mogli to przedstawić.
Schodzą się. Jest Filip, dawno niewidziany, zmoczony. Co, na piechotę jest?
Tak, co pada.
A ty co masz pod pachą laptopa? Może to ci zalało go?
Nie.
I jest i Andrzej, słuchajcie, proszę bardzo.
No nie ma przedstawień, to rzeczywiście jakieś możliwości występów wcześniej, co i róż się zdarzały, a teraz nagle nie ma tego. No ale szykujemy słuchowisko, także jestem prostym karczmarzem. Prób musi być sporo, bo jedni mają już taki ustawiony, taki radiowy głos, inni troszkę mniej. No trzeba to jakoś wyrównać tymi próbami.
Galiś teraz. Chodźcie ktoś tu bliżej koło mnie. Chodź Michaś.
Tak, nie,
chodź
bo ja bliżej. Tam,
może ktoś tam,
bo mokre ten.
Krzesło ma mokre. Swoje mokre, bo tak na chwilę wszyscy będą mieli mokre.
Kolega bardzo lubi mnie obsadzać w rolach męskich. Jest to bardzo ciekawe wyzwanie.
Role męskie grane przez panie wynikają z faktu, że Szekspir, no w ogóle klasyka, głównie to są postacie męskie. No w dawnych czasach, w czasach elżbietańskich, kiedy ten teatr funkcjonował, kobiety w ogóle nie występowały. Więc był problem, więc Szekspir i inni autorzy głównie bazowali na postaciach męskich. No a teraz mamy problem, bo kobiet pragnących bawić się w teatrze jest zdecydowanie więcej niż panów i to zawsze jest problem z tym klasycznym repertuarem.
Dajemy sobie świetnie radę, jest małe zamieszanie, jak Darek mówi, żeby panie albo panowie wyszli na scenę, bo wtedy nie wiemy, czy panie są paniami, czy panie są teraz panami, bo grają panów.
Próbujemy jeszcze raz. Dobrze, ja sobie też może nagram, to będziemy mieli czas, dobra? Jeszcze raz, proszę.
Nie jestem, mój panie, ani twym wrogiem, ani przyjacielem. Wypytam córkę, co do siebie czuję i odpowiednio postąpię.
Bądź zdrowa, pani, bądź zdrowa, mój skarbie.
I jak to będzie wiadomo, że ja to mówię?
Będzie słychać, tutaj już nic nie wymyślimy.
To wszystko...
A nie, poczekaj, nie, może być, dlatego że to do Fentona mówisz, nie?
Albo ona mówi, panie Fentonie, to wszystko moje dzieło.
Ale no. Nie wiadomo, że to ja mówię.
Wiadomo.
Ja,
też nie możemy z tym przesadzać, bo ja teraz sobie przypominam, jak no dawno nie słuchałem niestety Teatru Polskiego Radia, ale pamiętam tam rzeczywiście oni na początku, a później jak ten dialog się rozwijał, to jednak wyobraźnia słuchacza pozwala odróżnić, kto jest kto.
Bez porównania wolę występ na scenie, bo to są zupełnie inne uczucia. To jest bezpośredni kontakt z publicznością, z człowiekiem, widzi się tych ludzi, widzi się reakcje. Najcudowniej jest, jak człowiek reaguje, kiedy na przykład wybucha śmiechem na tekst, który powie aktor, to uskrzydla. Ale są takie momenty, które chwytam po prostu w pamięci. Staję na scenie, która jest pusta, jest pusta sala, ja stoję na środku i patrzę na widownię. I to jest ten moment, kiedy ja się czuję po prostu spełniona. To jest ten moment, kiedy ja czuję, że jestem w tym miejscu, gdzie trzeba i robię to, co trzeba. Chwytam taki moment szczęścia. Ja to zwykle mam to uczucie po występie. Jak już aktorzy prawie, że wyszli z budynku, ja wtedy na chwilę chcę zostać samiusieńka. Jeszcze z tym zapachem drewna, kurtyn, perfum, kwiatów, sceny teatru. Z tym w głowie widokiem sceny, widokiem ludzi, emocjami, jak to wszystko już opadnie, jest cisza, jak ten właśnie kurz opada. Ten moment, kiedy już jest po, jest taka cisza. To jest niesamowity moment.